21.44 w Radiu Maria rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Stygmatyzacja i fasadowość przestrzeni publicznej to temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są założyciele Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczpospolitej w Poznaniu, dr Dariusz Kucharski, który jest historykiem i prezesem tego stowarzyszenia, oraz dr Henryk Krzyżanowski, anglista, który jest wiceprezesem. Stygmatyzacja i fasadowość przestrzeni publicznej. Temat na początku spróbujmy wytłumaczyć, czym jest stygmatyzacja i czym jest fasadowość. Prosimy bardzo.
No, stygmatyzacja to jest, inaczej mówiąc, napiętnowanie.
Mówi doktor Henryk Krzyżanowski.
To jest napiętnowanie wroga ideologicznego, bo na ogół o stygmatyzacji mówimy w sytuacji walki ideologicznej. To jest nazwanie owego wroga w taki sposób, aby inni patrzyli na niego jak na wroga. Jak na kogoś, kogo należy zwalczać, kogoś, komu nie można wierzyć. I rzecz jasna, z przykładami stygmatyzacji, albo można powiedzieć inaczej, że stygmatyzacją posługiwał się bardzo chętnie ustrój komunistyczny. Dlatego, że ustrój komunistyczny, no jakby jego siłą organizującą była walka klas. A zatem w dziejach PRL-u takimi głównymi grupami, które kolejno podlegały stygmatyzacji, czyli właśnie napiętnowaniu, to byli ziemianie. Tutaj mogę powiedzieć coś nawet z własnej biografii, ponieważ ja akurat pochodzę z rodziny ziemiańskiej, czyli moja rodzina, no była, moi rodzice podlegali właśnie nie tylko stygmatyzacji, ale wręcz prześladowaniu przez komunistów. Natomiast, no ja oczywiście urodziłem się już po wojnie, ale też mogę powiedzieć, że byłem w jakiś tam sposób obywatelem drugiej kategorii. Gdybym na przykład zapragnął wstąpić do wojska, to wiadomo, że na pewno w wojsku tym nie zrobiłbym kariery, o ile w ogóle zostałbym przyjęty. Innymi kategoriami to byli chłopi, to byli rzemieślnicy, to były wolne zawody. Przy czym na użytek stygmatyzacji chłopi nazywani byli kułakami. Skądinąd słowo, które przyszło do nas z Rosji, z bolszewickiej Rosji. Rzemieślnicy nazywani byli prywaciarzami, czasami cinkciarzami, jeżeli zajmowali się przy okazji handlem walutą, badylarzami. I te nazwy, one były celowo stosowane właśnie po to, aby zachydzić tych, którym je przypisywano. Grupami stygmatyzowanymi, rzecz jasna, w PRL-u były również byli wierzący. Tu oczywiście stosowano taką ulubioną zbitką pojęciową, to był zabobon i ciemnota. Innymi słowy, jeżeli ktoś chodził do kościoła, to hołdował zabobonowi i ciemnocie. Ja nie mogę o sobie powiedzieć, żebym doświadczał jakichś specjalnych prześladowań religijnych w PRL-u. No może jedynym takim prześladowaniem to było, kiedy nasz katecheta zabrał nas po maturze, przed maturą oczywiście, na Jasną Górę. To była pielgrzymka zorganizowana wówczas w latach 60. to było. Była zorganizowana nieoficjalnie, bo takie czasy wtedy były, ale jakoś tam władza się dowiedziała, że pojechaliśmy na Jasną Górę i następnego dnia po powrocie zrobiła się potworna awantura w szkole. Komitet powiatowej partii wystosował do nas taką odezwę, w której retorycznie pytano nas, czy chcemy stanąć pod sztandarami postępu, czy chcemy stanąć właśnie pod sztandarami zabobonu i ciemnoty. Z dzisiejszej perspektywy to oczywiście może być nieco humorystyczne, nieco groteskowe, ale oczywiście wtedy nie było to wcale do śmiechu, ponieważ wtedy było trudno się dostać na studia, wtedy byliśmy pokoleniem wyżu demograficznego, a nie dostanie się na studia było bardzo dużą porażką życiową i groziło no, chociażby pójściem na 2 albo 3 lata do wojska. A więc aby podsumować właśnie w PRL, ten PRL dla sobie powiedzmy wybranych przez siebie grupy właśnie piętnował po to, by dzielić i rządzić.
Jeśli mogę uzupełnić jeszcze odnośnie stygmatyzacji i fasadowości naszej przestrzeni publicznej, tutaj trzeba dodać, że to ma swoje jakby takie ucieleśnienie w badaniach naukowych prowadzonych już w latach od kilkudziesięciu lat w ramach psychologii społecznej, gdzie w ramach zgłębiania tej działalności wyraźnie widać, iż jest to prowadzenie działań poznawczych polegających na z jednej strony niekorzystnym ocenianiu osób, grup, środowisk społecznych, a z drugiej strony na ich pozytywnej ocenie. Ta rozbieżność jest tutaj wyraźnie określona, ponieważ z jednej strony przy pozytywnym określaniu tych grup, tych podmiotów, ma to określenie, używa się tutaj określenia efektu aureoli, efektu nimbu. Są to określenia, które wyraźnie wskazują na pozytywne jakby podkreślanie czyjejś wartości. Natomiast przy określaniu negatywnym przypisuje się tutaj tak zwany efekt golema, albo też po prostu, jak się spotkałem z określeniami, efekt na nie, czyli całkowitego sprzeciwu do takich osób czy też środowisk. Można o efekcie, o działania stygmatyzacyjnych naznaczających, marginalizujących osoby, grupy społeczne, można powiedzieć już we wcześniejszych dziejach naszego istnienia jako ludzi. Natomiast bez wątpienia uległo to zwiększeniu w momencie, kiedy pojawiły się większe możliwości oddziaływania na społeczeństwa, czyli przy rozwoju możliwości medialnych, ale też wiąże się to z tym, iż zaczęto zwracać większą uwagę na działania ideologiczne. I tutaj niestety wiąże się to z rozwojem ideologii bolszewickiej, komunistycznej, które nasze społeczeństwo już doświadczyło praktycznie od samego początku. Ponieważ oni przyjęli zasadę zwalczania starego porządku, jak to często nazywano. W związku z tym usuwanie tego wroga stało się jakby dla nich rzeczą naturalną. I z czasem wówczas nazywano to działaniami propagandowymi. Później zaczęło to przyjmować coraz to ładniejszą otoczkę, ładniejszą nazwę, nie aż taką, powiedzmy sobie, wulgarną. Natomiast niestety te działania, powiedzmy sobie, lewicujące negatywnie, no niestety zauważamy i w dzisiejszym życiu społecznym, ale też politycznym, naukowym i gospodarczym, ponieważ zastąpiono dawnych działaczy komunistyczni, jakby zastąpili osoby o jakby nowym swoim życiorysie, które również mają podobne dążenia, czyli chęć sprawowania nadzoru, kontrolowania większych środowisk. Dlatego jest to tutaj dosyć ważne i istotne.
To pan doktor Dariusz Kucharski, stygmatyzacja i fasadowość przestrzeni publicznej. Stygmatyzacja, czyli powiedzielibyśmy naznaczenie, napiętnowanie w tym tutaj wymiarze negatywnym, wykluczenie, ośmieszenie czy to osoby, czy też grupy społecznej. odnosicie się państwo w sposób, panowie, w sposób taki jednoznaczny do tego czasu komunizmu, PRL-u, czy też oddziaływania propagandy komunistycznej za tamtych czasów, powiedzmy, do 89 roku. Pojawiają się też w waszej wypowiedzi słowa mówiące, że to się nie skończyło. Kto no nie. teraz jest stygmatyzowany?
No właśnie, ja myślę, że nawet warto zrobić taką może no coś w rodzaju wprowadzenia. Otóż z pewnego punktu widzenia można by twierdzić, że obecnie, czyli no w tym, co umownie nazywamy trzecią RP, a generalnie rzecz biorąc w całym świecie zachodnim, a szczególnie w Unii Europejskiej, no powiedzmy taki marksizm klasowy został zastąpiony marksizmem kulturowym. Czyli nadal lewicowcy próbują w jakiś sposób zmienić społeczeństwo na swoją modłę. O ile komuniści chcieli tego dokonać poprzez likwidację klas wyzyskujących i właściwie likwidację gospodarki rynkowej, to Eurosoc no jest już mądrzejszy, nie próbuje walczyć z gospodarką rynkową, aczkolwiek też do pewnego stopnia no nie jest to tak całkiem ścisłe, ponieważ z pewnymi jej formami zdecydowanie walczy, ale i to jest ważniejsze, Eurosoc próbuje wychować nowego człowieka. A skoro próbuje wychować nowego człowieka, no to oczywiście musi potępiać starego człowieka. A zatem cały szereg grup, które nie chcą się zmienić, które nie chcą uwierzyć w nowy wspaniały świat, będą właśnie przez Eurosoc stygmatyzowane. I tutaj widzieliśmy, bo jeszcze wracając do PRL-u, można powiedzieć, że komuniści tak, no oni woleliby być może, żeby społeczeństwo uwierzyło w ideologię marksizmu-leninizmu, ale ponieważ od pewnego czasu oni sami już w nią przestali wierzyć, no więc zabiegi ideologizujące były takie, no szczerze mówiąc, trochę na pokaz, trochę tak pro forma. Oni zresztą widzieli, że w odwodzie mają tak czy owak siłę, po prostu, więc można by to nawet podsumować to w taki sposób, że obecni socjaliści, obecni lewicowcy, przede wszystkim, oni naprawdę chcą w jakiś sposób uwieść społeczeństwo, że oni chcą w jakiś sposób przekonać ludzi, przeciągnąć ludzi ideologicznie na swoją stronę, to nawet można by taką żartobliwą fraszką podsumować. Komuny słuszna myśl spaprana zbytnią skłonnością do nagana. Oddadzą wolność ludzie prości, gdy grać im odę do wolności. I otóż właśnie Eurosoc próbuje wmówić ludziom, że są wolni, a jednocześnie odbiera im w podatkach, które oczywiście są zbierane pod przymusem, no nawet czasami do 80% tego, co posiadają. Więc można powiedzieć, że oni są w 80% ci ludzie, którym grają właśnie odę do wolności, odę do radości, czyli jakby nieoficjalny hymn Unii Europejskiej, że oni są w 80% niewolnikami, a w 20% ludźmi wolnymi. Szczerze mówiąc, taka wolność mnie osobiście nie za bardzo interesuje. I otóż, wracając do pytania o stygmatyzowanie. Kogo stygmatyzują władzę Eurosocu, również władzę III RP. No tutaj mieliśmy cały szereg różnych kampanii. Pamiętamy, jak stygmatyzowani byli chłopi, którzy no na przykład organizowali się w samoobronie. To byli nieszczęśni, nieszczęśnicy, którzy zostali właściwie z dnia na dzień zrujnowani przez galopujące odsetki bankowe. To byli ludzie, którzy ciężko pracowali, wzięli ogromne kredyty bankowe, żeby rozwijać gospodarstwo i nagle rzekomo niewidzialna ręka rynku spowodowała, że z dnia na dzień właściwie stali się bankrutami. I nie tylko państwo stanęło wówczas przeciwko nim, ale również większość mediów, ponieważ media, które nazywamy umownie mediami liberalnymi, one generalnie rzecz biorąc tutaj państwo wspierają. Kiedy na przykład państwu spodobało się, czy podoba się prześladować kierowców, państwo niby to powinno budować drogi, przynajmniej tak państwo samo twierdzi, no ale jakoś, jak widzimy, tych dróg nie za bardzo mu to wychodzi, no więc w takim razie co robi państwo? Ano prześladuje kierowców i Polacy, którzy zasadniczo są no, dosyć narodem jednak prawda, anarchistycznym, już w tej chwili są dosyć rzeczywiście mocno steroryzowani. Sam to zauważyłem, jadąc do Łagiewnik, właśnie na uroczystości beatyfikacyjne, jadąc na czele kolumny samochodów. No rzeczywiście, niestety, przestrzegając idiotycznych w tym miejscu ograniczeń prędkości i prowadząc za sobą kawalkadę, nie wiem, 20 samochodów co najmniej osobowych, które jeszcze 5 lat temu tylko śmigały. Gdybym ja jechał, powiedzmy, 90, to wszystkie te samochody dawno by mnie wyprzedziły. A teraz jednak, jak widać, no ta kampania prowadzona przez państwo w stosunku do kierowców jednak jakiś tam skutek odniosła. Stygmatyzowani na przykład są górnicy. Oczywiście nie cały czas, ale wtedy, kiedy zaczynają się głośno domagać wyższych uposażeń, kiedy ich związki zawodowe się tego domagają, no to wtedy się okazuje, że w ogóle węgiel jest B, węgiel zanieczyszcza środowisko, po co nam w ogóle ci górnicy, a w ogóle najlepiej, żebyśmy mieli tylko taką prawda, piękną, czystą energię elektryczną z wiatru, czy na przykład z elektrowni jądrowej. To, że za elektrowniami z wiatru stoją kombinatorzy, którzy sprowadzają te idiotyczne elektrownie wiatrowe, które niszczą nam krajobraz i zabijają ptaki, i to sprowadzają na ogół w stanie już dosyć nie najlepszym, w stanie mocnego zużycia technicznego, no o tym się nie mówi, ale jak powiedział ktoś mądry, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Więc tutaj mogę powiedzieć, że w Eurosocu ta stygmatyzacja działa w najlepsze i przy bardzo spolegliwym stosunku prasy i generalnie mediów liberalnych odnosi znacznie lepsze efekty niż za komuny.
Można jeszcze tutaj dodać, że stygmatyzacja odnosi się do różnych grup społecznych, jak i również zawodowych, jak tutaj przedmówca powiedział, ale odnosi się do generalnie również obszarowo do praktycznie w jednym ruchu uderzeniowym, w działaniu, również i do całych prawie społeczeństw, ponieważ zauważamy uderzenie w pewne kanony wartości wiary katolickiej, gdzie tutaj bez wątpienia, działając w sposób umiejętny, większość ludzi tego nie zauważa, ale trzeba to wyraźnie powiedzieć, iż dotykanie sfery dogmatów związanych z naszą wiarą powoduje, iż tak naprawdę dotyczy to zaczyna w jednym ruchu większości społeczeństwa. Natomiast trzeba jeszcze tutaj dodać, że stygmatyzacja, czyli to wykluczanie, to naznaczanie, etykietowanie, jakby to różnie można było nazywać, ma różne swoje podłoża, bo jeśli spojrzymy na naszą przeszłość, bardzo często podnosi się głos, że niepotrzebne jest takie epatowanie historią, niepotrzebnie tak często przywołuje się różne wydarzenia z naszej przeszłości, z tej przeszłości, która jest no, najmniej, powiedzmy sobie, poznawana przez ogół społeczny, czyli ostatnich kilkudziesięciu lat. A z drugiej strony osoby, które zaczynają o tym mówić, wielokrotnie mówią to o tym bardzo emocjonalnie. To jest właśnie wynik stygmatyzacji tego wykluczenia, ponieważ przez dziesiątki lat osoby te nie mogły wypowiedzieć się. Częstokroć nawet w środowiskach najbliższych musiały milczeć z różnych względów. Ze względu na trudną sytuację, jaka by się mogła pojawić, gdyby pewne rzeczy, fakty z ich przeszłości albo przeszłości rodziny by wychodziły na zewnątrz, i dzisiaj wypowiedzi tych osób są często właśnie odbierane właśnie jako przez formę bardzo emocjonalną, bo wreszcie można się na ten temat wypowiadać. Jest to celowo nierozumiane. Część środowisk medialnych specjalnie jakby dezawołuje takie wystąpienia, mówiąc, że te emocje niczego nie wywołują, wręcz są takie osoby ośmieszane. Widzimy to na co dzień przy takich osobach. Wręcz podnosi się tutaj, że ta osoba w wieku już podeszłym, no niestety mówi zbyt emocjonalnie i jest to jej brane jako coś na minus.
A tutaj, że ja się może wtrącę. Tu jest coś takiego jak cały szereg krzywd społecznych czy faktów z historii, z naszej historii, które są zupełnie zapomniane. Taką na przykład zapomnianą zupełnie historią jest likwidacja chociażby rzemiosła w Polsce czy handlu po 1948 roku. Czyli w momencie, gdy komunizm przeszedł już do fazy takiego ostrego stalinizmu i kiedy w całym bloku socjalistycznym miał zniknąć wszelkie prywatna działalność gospodarcza. Tutaj naszym słuchaczom zaproponowałbym taki eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że mamy dobrą, czy powiedzmy nasz syn, czy nasz wnuk ma dobrze płatną pracę, albo na przykład ma własny warsztat pracy. Jest jakimś tam drobnym przedsiębiorcą. I teraz wyobraźmy sobie, że nagle z dnia na dzień przychodzi do niego kilku meneli, takich, którzy zasiedlają wiadome, nie najlepsze części naszych miast i oni razem z towarzyszącym im policjantem przejmują nasz czy naszego syna warsztat i mówią, teraz to będzie państwowe, czyli nasze, a ty w najlepszym razie będziesz tu pracował. Przecież tak w taki sposób likwidowano w 1948 roku prywatne piekarnie. I teraz jest rzeczą dla mnie trudną do pojęcia, że o tym się w ogóle praktycznie biorąc nie mówi. Mało tego, ci ludzie bardzo często byli niszczeni w sposób administracyjnie czysty, to znaczy im wymierzano jakieś niesamowite tak zwane domiary podatkowe. To już jest pewnie nawet pojęcie może nieznane teraz, ale to po prostu z dnia na dzień dostawał polecenie zapłacenia takiego podatku, który de facto prowadził do ruiny. I to jeszcze takiej ruiny, po której on jeszcze nadal był w długach. I otóż tylko wyobrażenie sobie takiej sytuacji może, a to nie były pojedyncze przypadki, tylko to odbywało się w całej Polsce na skalę masową. I otóż uważam, że to jest opisanie tego, właściwie jest to obowiązek moralnych historyków, to właściwie to z tym się powinni zajmować.
No to jest duży temat, nawet można powiedzieć, że na szersze spotkanie. Niewątpliwie, ale tutaj również chciałem dodać, że ta stygmatyzacja, z którą się wiąże również ta druga część, ta fasadowość, czyli nadawanie jakby takiego tonu bardziej powierzchownego, takiej tylko drobnej zewnętrzności, no ma niesamowity wymiar w dzisiejszej rzeczywistości naszej, która nas jakby otacza, ponieważ służy, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, do załatwiania bieżących spraw, które są w rzeczywistości samej niezwykle palące, zarówno w sferze gospodarczej, jak i również społecznej, czy też politycznej. Wystarczy spojrzeć na scenę życia politycznego w naszym kraju, gdzie się podnosi pojedyncze zdania, wyszukuje się i niestety zaczyna się prowadzić wielkie deliberowanie, tak zwane społeczne deliberowanie na forum medialnym i roztrząsanie, czy ta osoba mówiła w ten sposób może, a może coś jeszcze innego miała na myśli i nagle próba, nawet tak ostatnio uderzająca próba, która wręcz no, jest śmieszna, polegająca na jakby zakazie cytowania autora, który no jest niestety, czy się komuś to podoba, czy nie, w kanonie polskiej literatury. Mówię tutaj o Herbercie, gdzie cytat wykorzystał Jarosław Kaczyński. I to jest kolejny taki przykład, który właśnie pokazuje, jak można wykorzystywać sytuację albo wypowiedź i starać się ją całkowicie odwrócić, niż w rzeczywistości ona była poddawana. I są to pewne zabiegi, to już też umiejętności socjotechniczne wchodzą, bo jakiemuś celowi ma służyć, bardzo często celem jakby no zniszczenia osobowości danego mówcy, który takie zdania, prelekcje wygłasza, które są notabene normalne, one niczego złego nie wnoszą, natomiast próbuje się to wszystko jakby niszczyć i odwrotnie jakby przedstawiać. Inne kwestie dotyczą również sfery, tak jak tutaj przypominam, naszej duchowości. Bardzo często podnosi się kwestie funkcjonowania radia, Radia Maryja, w którym mamy przyjemność dzisiaj być, czy może funkcjonować w takiej formule, czy nie może. Stwarza się sytuacje, które powodują jakby ciągły taki stan zagrożenia, stan ekspresji, która według mnie, proszę Państwa, jest potęgowana. Proszę zauważyć, są sytuacje, kiedy się o Radiu Maryja nie mówi, a można by było mówić. Natomiast są sytuacje na rynku społecznym czy politycznym i nieraz służą wypowiedzi związane przeciwko Radiu Maryja, służą do wykorzystywania pewnych emocji, które są w społeczeństwie, nie kierowania na faktyczne problemy, tylko na sytuacje, które są związane z innym środowiskiem po to, aby odwrócić uwagę. I tak jest właśnie wykorzystywane między innymi środowisko Radia Maryja.
Dzisiaj rozmawiamy o stygmatyzacji i fasadowości przestrzeni publicznej. Doktor Dariusz Kucharski, historyk, oraz doktor Henryk Krzyżanowski, anglista, założyciele Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczpospolitej w Poznaniu, są naszymi gośćmi. O ile dobrze rozumuję, stygmatyzacja, czyli naznaczenie, ośmieszenie, wykluczenie, takie mające na celu działania, które odbierają wiarygodność danemu człowiekowi, danej grupie społecznej, to jest jak gdyby pierwszy element, i drugi element takiego działania to fasadowość, czyli stworzenie pięknej fasady przyozdobionej, za którą można skryć się, za którą można robić, jak często mówimy, swoje pod płaszczykiem tej fasady, a wyciszymy kogoś stygmatyzacją, czyli ośmieszymy go i dołożymy do tego tak dużo priorytetywnych akcentów, że ta osoba przestaje być wiarygodną, przestaje być zauważalną, jest po prostu, można powiedzieć, karłem reakcji, tak się to też kiedyś
dobrze, że ojciec przywołał karła reakcji, bo to jest doskonały przykład na to, jak może właśnie istnieć ta zasada wprowadzona kilkadziesiąt lat temu w formie propagandy. Dzisiaj całkowicie środowisko przemilczane, tak zwana reakcja, czyli ludzie walczący o niepodległość narodu i państwa polskiego w okresie od 44 praktycznie roku do późnych lat 60. w większej czy w formie zorganizowanej, jako żołnierze wyklęci. Proszę zauważyć, jak funkcjonuje opinia społeczna w tym zakresie. Niestety są traktowani wielokrotnie bez zrozumienia. Są traktowani jako społeczność, która się buntowała, nawet jako dosłownie bandy, to co kiedyś było mówione. Niestety nie mamy tutaj nadal tego zakresu historycznego na tyle jasno powiedzianego, czy w systemie edukacyjnym, który właśnie sugeruje, że ta powierzchowność, tak? Oficjalnie się mówi, że to byli ludzie walczący niepodległość, ale to jest tak zwana powierzchowność. Dziś się ukazują pojedyncze artykuły. Natomiast przy merytorycznym podejściu edukacyjnym, naukowym jest to tak sporadycznie dokonywane, że tutaj możemy mówić o bezproblemowym wykluczeniu i marginalizacji tej części społeczeństwa polskiego.
Czyli był czas, że żołnierze wyklęci, czy to dobrze rozumiem, panie doktorze, że był czas, że żołnierze wyklęci byli stygmatyzowani, wykluczani, ośmieszani, niezauważani, a teraz, gdy powstał Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, zrobiono im ładną laurkę, postawiono wieniec, a za tym wszystkim nie idzie edukacja, nie idzie nauka dla potomnych?
Znaczy, powiem więcej, oni w czasach, kiedy działali, byli więc wręcz fizycznie zwalczani. Oni stygmatyzację to moglibyśmy marzyć wówczas. Oni byli fizycznie likwidowani, oni ich najbliższe często osoby. Później, w następnym czasie byli zwalczani właśnie w formie tak zwanego przemilczenia, zapomnienia, które możemy śmiało powiedzieć, że przeszło w taką formę właśnie zapomnienia, marginalizacji, przekłamywania, ale i również takiego fasadowego traktowania, czyli jak już się coś mówiło po 89 roku, po tych wielkich zmianach, to zaczęło się puszczać informacje bardzo pojedynczo. Proszę zauważyć, kiedy dopiero się dopracowaliśmy w tym konkretnym przypadku jakichkolwiek zmian w myśleniu, powiedzmy sobie, polskim myśleniu historycznym. Dopiero od 1 marca mają oni swój dzień, słusznie zresztą przyjęty, ponieważ wcześniej ta stygmatyzacja była całkowita. To nie znaczy, że w tej chwili jest stan idealny. Nadal twierdzę, że jest to zły stan, ponieważ ta marginalizacja ich, to przemilczanie, ta taka powierzchowność jest nadal, ponieważ jeśli się mówi w szkole na ten temat, są to pojedyncze zdania, które nie tłumaczą niczego, bo tych kilka zdań nie jest w stanie tego zrobić. Ale to jest doskonały przykład właśnie na to, jak funkcjonujemy i właśnie przechodzenie do dzisiejszych czasów przez nasze dzieje.
Proszę nam powiedzieć kilka słów o spektaklu Miejcie Nadzieję.
Był to spektakl zorganizowany przez nasze środowisko, czyli Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej. Odbył się 8 kwietnia w rocznicę upamiętnienia tragedii smoleńskiej w Poznaniu. Poznańscy artyści podjęli się przedstawienia twórczości między innymi Juliusza Słowackiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, również nam współczesnych pisarzy, twórców, siedzącego nawet koło mnie pana doktora Henryka Krzyżanowskiego, profesora Jacka Cznadla, i nadali temu taką formę spektaklu artystycznego, słowno-muzycznego, trwającego czasowo 1,5 godziny, natomiast posiadającego niesamowity bagaż emocji i odnoszący się z jednej strony do naszych dziejów, do naszej przeszłości, do takich głębokich przemyśleń wartościujących nas jako Polaków, a z drugiej strony nawiązujący w sposób doskonały do tej tragedii, jaka miała miejsce 10 kwietnia zeszłego roku.
Z tego spektaklu jeden z utworów Miejcie Nadzieję, Pamięci Ofiar Tragedii Smoleńskiej, utwór 5, Co się stało z wolnością. Za chwileczkę wracamy do naszych rozmów, by może porozmawiać też o stygmatyzacji pamięci narodowej, pamięci chociażby ofiar katastrofy smoleńskiej i zastanowić się nad tym, jak przedstawiana jest osoba błogosławionego Jana Pawła II.
Co się stało z wolnością? Co się stało z nami? Chcieliśmy żyć z godnością, a wciąż się przepychamy. Nie umiemy jak kiedyś mówić być, a nie mieć. Chcieliśmy wszystko zmienić, byle nie zmieniać siebie. Cóż to za wolność, to tylko mit. Patrzymy w przyszłość, nie widząc nic. Wiemy, że nie tak to miało być, lecz czy umiemy inaczej żyć? Cóż to za wolność, to tylko mit. Patrzymy w przyszłość, nie widząc nic. Wiemy, że nie tak to miało być, lecz czy umiemy inaczej żyć? Co się stało z wolnością? Co się stało z nami? Mieliśmy być jednością, lecz wciąż się nie zgadzamy. Było źle, a jest gorzej. Kto z nami, a kto przeciw? Łatwiej nam było walczyć, niż wolnością cieszyć. Cóż to za wolność? To tylko mit. Patrzymy w przyszłość, nie widząc nic. Wiemy, że nie tak to miało być. Lecz czy umiemy inaczej żyć? Cóż to za wolność? To tylko mit. Patrzymy w przyszłość, nie widząc nic. Wiemy, że nie tak to miało być. Lecz nie umiemy inaczej żyć.
Miejcie nadzieję. Utwory ze spektaklu Pamięci ofiar tragedii smoleńskiej. Co się stało z wolnością? Słowa i śpiew Maria Gabler. A naszymi gośćmi w temacie stygmatyzacja i fasadowość w przestrzeni publicznej są dr Dariusz Kucharski oraz dr Henryk Krzyżanowski.
Ta piosenka bardzo ładnie, można powiedzieć, podprowadziła nas pod temat fasadowości współczesnego społeczeństwa, fasadowości polityki, za którą, za piękną fasadą demokracji, no może niekoniecznie bardzo piękną, ale w każdym razie za fasadą demokracji kryje się coś bardzo nieprzyjemnego, to znaczy potwornie rozrastające się państwo. Bo to jest właśnie cecha charakterystyczna Eurosocu, że próbuje coraz więcej dziedzin opanować. Próbuje powiedzieć ludziom coś takiego. Słuchajcie, wy sobie sami nie dacie z tym rady. To jest zbyt skomplikowane. To jest... To was przerasta. I dlatego najlepiej będzie, jeżeli my to zrobimy, znaczy państwo. Państwo, które jest na waszych usługach. Oczywiście to, że państwo jest na naszych usługach, to jest fasada. Nawet bardzo kiepsko zresztą skrywana. Natomiast tak naprawdę kryją się za tym rządy biurokracji, która na coraz więcej dziedzin naszego życia po prostu ma ochotę. I tutaj właściwie dwie siły są, które nas mogą przed tym obronić. Jedna to jest Kościół katolicki i wiara katolicka, ponieważ cechą antropologiczną nauki katolickiej jest to, że człowiek jest wolny, że człowiek ma wolną wolę i że człowiek jest skażony grzechem pierworodnym. Czyli masz, bracie, wolną wolę, jesteś ułomny, działaj i Ale pamiętaj, że za wszystko złe, co zrobisz, spotka cię kara. I to jest słuszne. Natomiast Eurosoc działa na zupełnie odrębnej podstawie antropologicznej. Człowiek jest dobry, bo to jest taki oświeceniowy dogmat. Natomiast psuje go cywilizacja. I w związku z tym należy tak stworzyć taką cywilizację, żeby człowiek pozostał dobry od kołyski aż po śmierć, no, która to śmierć być może będzie wspomagana, bo już po co masz się biedny 70-latku męczyć. I w związku z tym właśnie kreatorzy tej nowej, wspaniałej rzeczywistości próbują człowieka omotać coraz to, tego rzekomo dobrego człowieka, próbują go omotać coraz to gęstszą siecią nakazów, zakazów, łańcuchów, sznurów i tak dalej. To oczywiście jest nielogiczne, ale to nie ma nic do rzeczy, ponieważ nad wszystkim jest fasada właśnie demokracji i to właśnie wychodzi na to, że to my sami sobie nakładamy na siebie te łańcuchy. I otóż tutaj, jak powiedziałem, Kościół, który jest realistą, który realistycznie patrzy na naturę ludzką, się oczywiście temu sprzeciwia i bardzo dobrze. Jest również filozofia, którą nazywamy filozofią libertariańską, filozofia wolności, która dostrzega ten właśnie absurd Eurosocu i która również z podstaw wychodząc właśnie filozofii realistycznej próbuje z tym walczyć.
No tutaj jeszcze mogę dodać, że właśnie w rozumieniu tego oddziaływania na społeczeństwo i zarówno pojedyncze osoby, jak i również całe zbiorowości, bardzo ważny jest taki czynnik, że odnoszący się do nas jako do ludzi poprzez chęć zmiany naszego myślenia. Tworzy się podstawy stopniowo, które zmierzają do budowania nowej rzeczywistości. Buduje się ją w ten sposób, iż aplikuje się do myślenia społecznego i to takiego na forum otwartym, załóżmy w ognisku domowym, jak i również w mediach, gdzie nie ma tematów tabu. Zarówno się mówi o sprawach homoseksualnych, o ruchach emancypacyjnych. Za chwilę podaje się kwestie obok duchowości, dekalogu, czy można coś zmienić, czy nie. Proszę zauważyć, porusza się te kwestie, wrzucając je jakby do jednego worka, czyli wpływa to na tyle na podświadomość, że zaczyna się zrównywać wagę tych spraw i problemów. Jeśli ktoś w minimalnym stopniu stara się zgłębić naukę społeczną Kościoła, bo z tego wychodzimy tutaj, jest to dla nas bazą, to będzie wiedział, że ma tu doskonałe regulowania i nie trzeba tutaj udawać, że się poszukuje czegokolwiek, bo regulacje są i to jest dosyć jasne. I tutaj w tym kontekście należy przypomnieć postać wielką z naszego społeczeństwa, z naszego narodu, jaką jest Jan Paweł II, beatyfikowany Jan Paweł II, który właśnie był człowiekiem, który potrafił w sposób doskonały z jednej strony zjednywać sobie poszczególne osoby i zarówno z życia społecznego jemu bardzo bliskiego, a z drugiej strony osoby całkowicie inaczej konstruowanej psychice, osoby całkowicie wyznające inne zasady funkcjonowania społecznego i państwowego, nawet doktrynerów. Osoby Jan Paweł II potrafił przedstawiać swój pogląd widzenia i zjednywać sobie ludzi. I dlatego z jednej strony jest wychwalany, ale jest zauważalne już w tej chwili, co było już wcześniej się pojawiały pierwsze tego symptomy, że jego silna osobowość, jego silna postać, człowieka dobroci, człowieka z jednej strony dobroci, bardzo pokazywanego nam spokojnego, stonowanego, a zarazem bardzo stanowczego, wiedzącego, co jest ważne w życiu dla każdego człowieka, wyznaczającego tę drogę do prawdy, drażniącego te środowiska, które uważają, że droga powinna iść troszeczkę inaczej. Już w tej chwili pojawiają się sytuacje i wypowiedzi, które no, starają się przedstawić, że Jan Paweł II owszem, beatyfikowany, ale no, gdzieś jakieś może słabości są. I takie niedomówienia zostają. To niestety to zasiewa bardzo często ziarno słabości poprzez niewiedzę u wielu osób, które słuchają tego. I to jest najgorszy czynnik. Naszą słabością jako ludzi jest częstokroć niewiedza. A nie ma w tym modelu, o którym dzisiaj rozmawiamy, chęci poszukiwania prawdy poprzez wiedzę. Jest poszukiwanie prawdy poprzez włączanie telewizora, praca z pilotem i funkcjonowanie na bazie tego, co nam przedstawią. I to jest proste odbieranie informacji, nawet ich nieprzetwarzanie podstawowe.
Nasi goście, dr Dariusz Kucharski, dr Henryk Krzyżanowski, Warsztaty Idei Obywateli Rzeczpospolitej, Stowarzyszenie w Poznaniu, współzałożycielem tego stowarzyszenia, Stygmatyzacja i fasadowość przestrzeni publicznej, to temat rozmów. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. 56 655 23 55 to telefon dla Polski Północnej. 56 655 23 56 to telefon dla Polski Południowej. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Już za chwileczkę, zanim odbierzemy pierwszy telefon, utwór Piramidy do Słowiusza Słowackiego ze spektaklu Miejcie Nadzieję. Obserwują panowie zapewne wydarzenia sprzed krakowskiego przedmieścia. Chciałbym też tutaj o te kwestie panów zapytać, jako obserwujących przestrzeń publiczną, podejmujących temat stygmatyzacji i fasadowości tejżeż przestrzeni publicznej, i też skonfrontować pewną myśl z obserwacji tego, co dzieje się, jak kreowana czy też tworzona jest nasza przestrzeń publiczna. W czasie którejś z wypowiedzi tutaj padło takie zdanie bodajże pana doktora Dariusza Kucharskiego, że wytaczano procesy żołnierzom wyklętym i to w sposób zgodny administracyjnie. To nawet, a przepraszam, pan doktor Krzyżanowski o tym mówił. Często wydaje mi się tak, że żeby kogoś wykluczyć, zdeprecjonować wręcz, gdy nie można tego uczynić w sposób taki niejawny, a trzeba to uczynić jawnie, to wówczas próbuje się posłużyć dostępnymi środkami demokracji, czyli taką osobę przegłosować.
Albo przemilczeć też.
Ale gdy to nie pomoże, gdy na przykład przewiduję, że na 100 osób nie uzyskam wymaganej większości 50% plus 1, czyli 51, czyli demokracją nie mogę wcielić swojej idei na przykład, czy mój postulat może nie zostać tutaj obroniony, czy nie może zostać wcielony w życie, to wówczas ubiegam się do tolerancji. I szukam pośród tej mojej grupy 100 osób, 3 czy 4, którzy zaczną krzyczeć, że należy się tego domagać w imię tolerancji, bo my myślimy inaczej. I oni wtedy krzyczą, stygmatyzujecie nas, przemilczacie nas, nie zauważacie nas, my też mamy swoje problemy, my też mamy swoją godność. Tutaj niełatwo się domyśleć, o jakie środowiska chodzi, czy o jakie wydarzenia często w ten sposób zniesione, czy wystawy, które zostały zamknięte, chodzi. Czyli w imię tolerancji. Tam, gdzie tolerancja nie może pomóc, ponieważ siła pozostałych 97 jest duża i nie udało się ich ośmieszyć, czy też w jakiś sposób odebrać im śmiałości czy odwagi, wtedy ucieka się do paragrafu i na przykład wynosi się znicze, ponieważ nie mogą płonąć dłużej niż 3 godziny i do rana musi być teren przed Pałacem Prezydenckim posprzątany, albo tulipan musi być zniesiony, ponieważ bez wody tulipan nie może funkcjonować czy być w przestrzeni publicznej dłużej niż 15 minut.
No właśnie ojciec powiedział o takich rzeczach, które tutaj ledwo zostały zasygnalizowane na razie przez nas, ponieważ stygmatyzacja i fasadowość jest jakby w moim odczuciu takim pierwszym etapem do zrobienia kolejnego kroku, czyli propagandy, doskonałej propagandy, a od propagandy przechodzi w dzisiejszych czasach do PR-u. Jeżeli przekazuje się informacje, które nie są rzetelne, ba, one nie są prawdziwe. Jest powierzchowność, która generalnie odpowiada temu, co jest. Czyli jakbyśmy czytali wstęp, nie znając zakończenia, możemy powiedzieć, żebyśmy się zgadzali. Natomiast po przeczytaniu całej książki stwierdzamy, że jednak ta fabuła jest troszeczkę inna. Mamy tutaj do czynienia wówczas z pełnym kłamstwem. I tak wielokrotnie można powiedzieć, że miała miejsce taka sytuacja i w przypadku wydarzeń na krakowskim przedmieściu, ale i również w naszych dziejach. Ojciec mnie zaintrygował wypowiedzią właśnie odnośnie tej sytuacji odwoływania się do zapisów. Tylko jak podejmujemy ten wątek, ja dalej go podnoszę i mówię, dobrze, odwołujemy się do przepisów, tylko trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. Jeżeli przyjmujemy coś za formę nieprawdy, nierzetelności, nieprawidłowości, to musimy powiedzieć jasno, PRL nie był państwem wolnym w rozumieniu polskiego państwa, tak, ciągłości polskiej państwowej. To zostało jakby przyjęte, nie wiem, czy to można nazwać przez aklamację, ale jest to forma takiego cichego przyjęcia, gdzie większość społeczeństwa wówczas, teraz też znaczna część się z tym nie będzie na pewno zgadzała, że PRL jest ciągłością państwa polskiego w formie wolnej, niezależnej. Tu mamy problem, bo jeżeli tego nie uznajemy, a uważam, że tego nie możemy uznać, problem prawodawstwa czasów PRL-u jest problemem prawodawstwa, jak w XIX wieku było Królestwo Kongresowe, które też narzucało prawodawstwo. Zabierano majątki, nadawano majątki, płacono pensje, były dokumenty, pewne w związku z tym posunięcia musiały być prawne, czyli mamy ten sam stan. Po prostu trzeba jasno powiedzieć, PRL nie jest czasem wolnego państwa polskiego, tylko niestety mamy problem. Nie ma oficjalnie uchwały sejmowej na ten temat. Myślę, że to się w końcu zmieni.
No nie, wydaje mi się, że jest znacznie gorzej, bo przecież po 89 roku nie nastąpiło w najmniejszym stopniu zerwanie ciągłości prawnej. Mało tego, nawet nastąpiło i to poprzez liczne uchwały czy orzeczenia Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego, które całkowicie ową ciągłość wręcz podkreślały. No przecież pułkownik Kukliński został uroczyście, jego powiedzmy śledztwo w sprawie jego zdrady narodu zostało uroczyście umorzone nie pamiętam, w 96 albo 97 roku. No to jest przecież ta data, ten fakt to hańbi w ogóle Trzecią Rzeczpospolitą.
No i jest stygmatyzowany, to jest widać w jego przypadku. Tak, muzeum, nagle muzeum nie będzie, nie dostanie orderu, bo nie wchodzi w politykę orderową, Trzeciej RP. Baza.
Teraz się okazuje, że będzie, bo Amerykanie tupnęli nogą, natomiast jeśli chodzi jeszcze o taką generalniejszą kwestię, to wydaje mi się, że tutaj jest coś takiego, że jest przyzwolenie społeczne, w każdym razie tak przynajmniej to wygląda, na to, żeby państwo traktowało nas jak niewolników. Tutaj, bo to nawet nie jest tylko kwestia PRL-u, bo ojciec dyrektor został ostatnio skazany paragrafem o zbiórce publicznej, który to paragraf został wydany w 1934 roku. To był chyba dekret prezydenta Rzeczpospolitej z 1934 roku. I otóż zgadzanie się na obowiązywanie takiego prawa, bez względu na to, czy jest to prawo stanowione przed wojną, czy po wojnie, to jest zgoda na niewolnictwo, ponieważ, no, darujmy, ale tylko niewolnikowi nie wolno uczynić z jego własnymi pieniędzmi to, na co ma ochotę. Więc tutaj skazywanie tych wszystkich moherów za to, to właśnie powinno się te wszystkie mohery również mnie skazać za to, że nielegalnie przekazaliśmy na coś pieniądze. To nie wiem, to ja już tutaj gotów jestem na siebie napisać nawet donos w takim razie. Być może to powinien być akt obywatelski. Ale na to nie powinniśmy się godzić.
Kolega wywołał dalszy temat, ponieważ również użycie określenia moher jest idealnym przykładem na pokazanie, jak można etykietować i marginalizować jakąś znaczną część społeczeństwa.
No ale mohery na szczęście nie dały się zmarginalizować.
Nie dały się, i myślę wręcz, że stało się honorem uważać się za mohera z Ciemnogrodu.
No, z Polski.
Z Polski, właśnie tak. O, może ojcze, może powiedzmy z polskiego zaściankę. To bardzo ładnie brzmi.
Ładnie brzmi, ale Polska niech nie będzie zaściankiem. Niech w końcu będzie katolicką. W pełni. Piramidy. Juliusz Słowacki, odbieramy pierwsze telefony.
Czy wy macie takie trumny, sarkofagi, aby miesz położyć nagi, naszą zemstę w tym bułacie pogrzeć i nabalsamować i na późne czasy schować? Wejdź z tym mieczem w nasze bramy, mamy takie trumny, mamy. Piramidy, czy wy macie takie trumny, grobowniki, aby nasze męczenniki w balsamowej złożyć szacie, tak by każdy na dzień chwały wrócił w kraj choć trupem cały. Daj tych ludzi, tych bez plamy, mamy takie trumny, mamy. Czy wy macie takie trumny zbawicielki, aby naród cały wielki tak na krzyżu w majestacie wnieść, położyć, uśpić cały i przechować na dzień chwały? Złóż tu naród, nieś balsamy, mamy takie trumny, mamy. Piramidy, czy została jeszcze jaka trumna głucha, gdzie bym złożył mego ducha, ażby Polska z martwych wstała? Cierp, a pracuj i bądź dzielny, bo twój naród nieśmiertelny my umarłych tylko znamy, a dla ducha trumn nie mamy.
stygmatyzacja i fasadowość przestrzeni publicznej. To temat naszego spotkania. Wysłuchaliśmy utworu Piramidy ze spektaklu Miejcie nadzieję, do słów Juliusza Słowackiego. Radio Maria, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus, Najświętsza Maria Panna, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drogi Ojcze, kiedy usłyszałem przed chwilką słowa, że na krakowskim przedmieściu zabierane są znicze, czy usuwane są tulipany, to zrobiło się mi strasznie przykro, ponieważ skojarzyło się mi to z sytuacją stanu wojennego, kiedy w tym czasie byłem w Lublinie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, robiłem studia już wtedy doktoranckie i ZOMO usuwało kwiaty, usuwało krzyże ustawione z kwiatów przed pomnikiem wolności, przed Pocztą Główną w Lublinie. Bali się krzyża ustawionego z kwiatów, jak dziś pamiętam tą sytuację. I martwię się, że teraz po latach znów się powtarza sytuacja, że są tacy, że w tym kraju boją się krzyża ustawionego z kwiatów. Wtedy mówiono, co to za system, kiedy się boją kawałka kwiatka. I dziś powtarza się ta sytuacja, że w wolnej Polsce, no niby w wolnej, byśmy o wolność przecież walczyli, myśmy krew oddawali, nas bito, maltretowano. I dzisiaj nam, Polakom, nie wolno w miejscu przez nas wybranym postawić kwiatka czy zapalić świecy. Jest to przeogromne cierpienie dla nas. Tak się waham, kiedy śpiewamy w kościele, czyli modlić się, wolność racz nam wrócić, Panie, czy wolność pobłogosław, Panie. Co to ma Pawła błogosławić, jak tej wolności ciągle nie odczuwamy, ciągle jej nie ma i my, którzy czujemy się Polakami, cierpimy z tego powodu, że w naszym kraju chcemy, żeby był wolnym, a ciągle tej wolności jednak niestety nie odczuwamy.
Kto do nas telefonował?
Jerzy Sanoka.
Dziękuję, panie Jurku. A może jest tak jeszcze, że zadam pytanie, może jest tak, że są sklepy z wolnością, tak jak dawniej były peweksy, a dla pozostałych jest to na kartki.
Tak, to jedna rzecz, a jeszcze jedna a propos sklepów, niedaleko Sanoka w takim Lesku swego czasu, już właśnie niby za Polski wolnej, powstał sex shop. I tamtejszy proboszcz, ksiądz doktor Nawrocki, bardzo walczył z tym, żeby to usunięto. Potem okazało się, że udało się usunąć. W najbliższym czasie miałem wykład w kościele do młodzieży i powiedziałem z wielką dumą: Galilee vicisti, Galilejczyku, zwyciężyłeś, cytując cesarza, że Chrystus w tej małej miejscowości Lesko w Bieszczadach wygrał. Ludzie miejscowi potrafili się jakoś tak skonsolidować i dzięki właśnie mieszkańcom tej małej miejscowości podgórskiej potrafili zlikwidować takie ognisko zła, zupełnie nikomu na nic niepotrzebne. Tak też mi się to w tej chwili właśnie tutaj do tego tematu troszkę może odbiegam, ale jednak skojarzyło, bo to, co mówił jeszcze Ojciec Święty, nasza wolność, mamy ją szanować, mamy o nią dbać, ale to jest wolność do czego? Wolność do czynienia dobra. To mówił Święty Augustyn, miłuj i czyń, co chcesz, jeżeli twój czyn wynika z miłości, a nie z jakiegoś brudu, z jakiegoś zła, z jakiegoś egoizmu. To nie jest wolność do czynienia zła. Wolność do czynienia dobra i w tym kierunku powinniśmy wszyscy pójść. Politycy wszystkich orientacji, wszystkich opcji, czy wierzący, czy niewierzący, pójść w kierunku dobra, a tam na pewno razem się spotkamy i razem potrafimy uczynić coś dobrego dla ojczyzny, którą przecież kochamy.
Dziękuję, pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Panie Boże.
Generalnie można tutaj powiedzieć, że wszystko zostało powiedziane, natomiast tak pozwolę sobie dwa zdania tylko dodać. Ilość problemów obecna, jaka jest w naszym państwie, jest no niestety przeogromna. Są to z różnych dziedzin, od edukacji, przez sprawy społeczne, po sprawy gospodarcze. Przemilcza się to i niestety tragedia smoleńska spowodowała, no jaką bym to nazwał, obudzenie się części znacznej społeczeństwa, a to z kolei wyzwoliło środowisku osób, które są obecnie przy władzy, rządzą krajem, co nie jest dane dożywotnio, trzeba o tym pamiętać i trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że na szczęście. Po prostu władza w ich wykonaniu sobie, w moim odczuciu, nie radzi zwyczajnie z tymi problemami, a kwestie wydarzeń na krakowskim przedmieściu, tak jak miałem przyjemność obserwować to dwu czy trzykrotnie będąc tam, po prostu widziałem, że jest to zwyczajne wykorzystywanie tej sytuacji, jaka miała miejsce tych zebrań ludzkich, które no niczym złym nie są, są po prostu wyrażaniem zewnętrznym swoich jakby odczuć, nie stanowią absolutnie zagrożenia, a są modelowym przykładem tematów zastępczych. Dziękuję, tu nie ma już nic więcej do dodania.
Kolejny telefon, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam gości. Wysłuchałem wypowiedzi z uwagą i podzielam spostrzeżenia panów. Przy czym oczywiście to są te same metody, które były kiedyś, one są stosowane również teraz. Zmieniły się tylko trochę nazwy, kiedyś badylarz, teraz moher na przykład nazywany i tak dalej. No ale to, żeby tak sięgnąć do literatury, to w latach 60. ubiegłego wieku w takiej literaturze socjologicznej obsługującej Stany Zjednoczone pojawiła się taka uwaga, którą zacytuję, tu jest pięć zdań dosłownie. U podstaw utopijnych wizji leży nierealna koncepcja społeczności i nierealna koncepcja człowieka. Przekonanie, że człowiek jest powołany do szczęścia i do doskonałości, którą można mu zorganizować przy pomocy mechanicznie stosowanych środków zewnętrznych. Utopizm bowiem zakłada jednocześnie swobodną ekspresję jednostki i absolutną zwartość społeczeństwa. To połączenie jest możliwe tylko pod warunkiem, że wszystkie jednostki się zgadzają. Jednostki wszakże nie zgadzają się. Jeśli więc oczekujecie jednomyślności, nie macie w końcu innej ucieczki niż dyktatura. Jednostkę trzeba zmusić do zgody, bądź jej zgodę zainscenizować przy pomocy fałszywego plebiscytu. Bądź wreszcie trzeba ją potraktować jako wyrzutka, zdrajcę, kontrrewolucyjnego wywrotowca lub kogoś w tym rodzaju. Koniec cytatu. Czyli kogoś w tym rodzaju. Oszołom, wróg postępu, moher, badylarz. Czyli wszelki epitet, jaki tylko się pojawi, pejoratywny. I to tyle z mojej strony po prostu. Chciałem tylko to dodać. Tego typu zjawisko, ten mechanizm został już dobrze określony. Jest przedmiotem na pewno zainteresowań wielu osób. Przechodzę na odbiór. Pozdrawiam panów, pozdrawiam ojca. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja myślę, że tutaj to oczywiście tak, no, trzeba się z tym zgodzić. Ja bym tutaj powiedział, że w naszej polskiej rzeczywistości taką specjalną bardzo cechą jest zastosowanie wobec całego naszego społeczeństwa takiej pedagogii wstydu, ktoś to tak określił, czyli zmasowanego ataku na naszą tradycję, która rzekomo jest tradycją antyżydowską, która rzekomo jest tradycją nacjonalistyczną i którą jak najszybciej powinniśmy wyrzucić na śmietnik, żeby stać się prawdziwymi Europejczykami. To oczywiście jest wielutna bzdura, ale jest to bardzo mocno po prostu forsowane przez no, środowiska, nazwijmy to, salonowe.
Znaczy, ja bym mógł jeszcze dodać, że może być nawet określony jako postulat, że jestem zwolennikiem, iż trzeba mówić, odzywać się w sposób stonowany, ale konsekwentny i rzeczowy, bo rozmowa, argumentacja powoduje, iż wiele osób, które są w takim stanie wyciszenia, delikatnie to tak można nazwać, pobudzi się do działania i z czasem przy pewnej grupie oni zaczną rozmawiać, poczynając od swoich najbliższych, zaczną wychodzić dalej. Bo jest w tej chwili właśnie sytuacja, nasza bieżąca sytuacja w społeczeństwie niestety doprowadzona jest do sytuacji absurdalnej, że nawet w rodzinach dochodzi do bardzo często swar, ostrych, podniesionych rozmów dotyczących sytuacji politycznej i argumentowanie na dwa obozy, tak? Środowisko Prawa i Sprawiedliwości, środowisko Platformy Obywatelskiej. To jest dostrzegalne i to trzeba wyraźnie powiedzieć i to jest niedopuszczalne. Aczkolwiek środowiskiem dominującym jeszcze znacznie w jakiś czas temu było środowisko, które jest przy władzy w sposób naturalny, czyli Platforma Obywatelska ma większą siłę przebicia, ma możliwość reprezentowania swoich poglądów, nawet z tytułu prostego, że są ministrami, są członkami rządów, oni występują, oni mają prawo wypowiadać się, natomiast osoby związane z drugą stroną niestety mają tutaj tą ograniczoną wypowiedź, dlatego nasze działania na takiej płaszczyźnie wspomagają pozytywnie.
Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Chrystus Maryja, zawsze dziedzicę.
Teraz i zawsze.
Ja serdecznie pozdrawiam gości i ojca w radio. Teraz od Białej mówię. I chciałam właśnie tutaj do przedmówcy się odnieść. Powiedział, że w pieśni nie wiem, jak mamy śpiewać, bo rzeczywiście tak jest, ale zapewne nie słyszał, że pan prezydent Komorowski już się ustosunkował do tego, bo powiedział, że właśnie zaczynamy śpiewać, że ojczyzną wolną wróć nam Panie, to nie jest to demokratyczne, że to jest już tak jakby przestępstwo. Także te działania są bardzo szybkie naszej władzy i ta niewola, o której właśnie mówili przedmówcy, ona jest widoczna na każdym kroku. A jeśli chodzi w ogóle o takie, można powiedzieć, ucisk i niszczenie inteligencji, to wypowiedział się swego czasu jeszcze obecnie świętej pamięci pułkownik Cywiński. Był taki wywiad w telewizji Trwam z nim przeprowadzony i właśnie powiedział, że w 1939 roku w grudniu Niemiec i ze Związku Radzieckiego przedstawiciele spotkali się po to, żeby po prostu uzgodnić wspólnie, jak zniszczyć Polaków, w sensie nie całkowitego zniszczenia, tylko po prostu podporządkowania. Niszczyć inteligencję i to było sukcesywnie robione. Właśnie Katyń to był pierwszy, może nawet nie pierwszy. Później był też Pawiak i kolejne te miejsca zesłania, katorgi. Obecnie też możemy odnieść się do pewnych sytuacji. Jeżeli ludzie mają umysły i serce otwarte, to zapewne wiedzą też, o czym mówię. No, ja na przykład jestem taka trochę zaniepokojona tą całą sytuacją w naszej ojczyźnie. I właśnie ten pan pułkownik był bardzo zasmucony. Powiedział, że ta inteligencja, próbowaliśmy odbudowywać tą inteligencję i ludzi Kościoła, którzy właściwie ludzi bożych takich, którzy mogliby sprawować nas władzę czy stanowiska, jakoś prowadzić młodzież, wychowywać czy oświatę, takie właśnie istotne dla narodu działania podejmować w kierunku właśnie takich wartości, o których też mówił błogosławiony Jan Paweł Wielki, papież nasz. I właśnie mówił, że w takim smutku, że to się odbudowuje, ale bardzo powoli. I to było jeszcze przed tą tragedią smoleńską, bo on właśnie też tam leciał i zginął w tym samolocie. Także tak smutno mówił, że to tak opornie idzie, no ale mówi, pomimo, że właśnie już mieliśmy trochę odbudowanej tej inteligencji, to właśnie mówił, że jest jeszcze za mało. Jest jeszcze za mało, dlatego że system rządzenia, system władzy, czy w ogóle samopoczucie społeczne wszystkich grup społecznych świadczy o tym, na jakim poziomie mamy tą inteligencję, tą klasę rządzącą, że to jest po prostu no jeszcze niedopracowane wszystko, że jeszcze tych ludzi nam potrzeba bardzo dużo, i powiedział, że tak właśnie byli niszczeni. Jeszcze wracam do tych karłów reakcji. On właśnie był na zsyłce i wracali później już po tej wolności, bo w ogóle on był tym prezesem Światowego Stowarzyszenia Armii Krajowej. I jak wracali właśnie już tam ze Związku Radzieckiego, z tej zsyłki, to mówi, że jak pociąg wjeżdżał na Dworzec Wileński w Warszawie, to właśnie to, że oni właśnie wyzwolili Lwów, wyzwolili Wilno, że w ogóle przecież szli na froncie, to Armia Krajowa już właśnie walczyła razem z Armią Radziecką, a później oczywiście została zniszczona przez nich. To Polska, mówi, tak podziękowała nam za to wszystko, że na Dworcu Wileńskim był napis witajcie chyba zaplute karły reakcji. No po prostu taki był smutny i powiedział tylko, ale to nic, tak powiedział. I ja w tej chwili też jestem bardzo smutna.
Pani Tereso, dziękujemy za tę wypowiedź. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób przyczynimy się do rozpromienienia pani smutnego oblicza i też, że wspólnie uda nam się umocnić naszą nadzieję, przypomnieć o naszej potężnej sile, którą jednak jesteśmy jako ludzie wierzący, którą stanowimy w naszej rzeczywistości polskiej.
Ja bym chciał może, oczywiście godząc się z autorką tej wypowiedzi, co do smutnego stanu polskiej inteligencji, to jest prawda rzeczywiście, ale ja bym chciał może zwrócić uwagę na coś takiego, że to jest coś, co my możemy zrobić sami jako naród, a przede wszystkim możemy to zrobić w oparciu o własność. Znaczy musi być polska własność, musimy starać się, żeby właśnie małą i średnią własność uwolnić z wszelakiego skrępowania. Musimy głosować na tych, którzy będą przestrzegać zalecenia, które na początku lat 90. udzielił nam jeden z ekonomistów, który powiedział, wy w tej chwili wprowadzajcie u siebie takie ustawy, które państwa, które kiedyś się bogaciły, miały wtedy, kiedy one się bogaciły, a nie w tej chwili, kiedy spokojnie konsumują efekty swojego bogacenia się. I otóż właśnie o takie państwo minimum powinniśmy się w tej chwili dopominać kartką wyborczą, a nie powinniśmy liczyć na to, że państwo nam coś zorganizuje. Bo na przykład nie jest naprawdę ideą, zadaniem państwa rozwiązanie problemu edukacji. Od edukacji o wiele lepsi jest Kościół katolicki, który ma tutaj piękną i bardzo długą tradycję. Powiedzmy sobie, są nauczyciele, bo od uczenia są nauczyciele, a państwo lepiej niech się od tego trzyma z daleka.
Ja tylko chciałbym dodać jeszcze do tego, co pani mówiła przed chwileczką, że niestety ta cała nasza rzeczywistość również ma swój negatywny wymiar, ten taki marginalizujący prawdę w ramach też działań gospodarczych i ekonomicznych, ponieważ nie mówi się otwarcie, nie mówi się szczerze, nie dopowiada się wielokrotnie o sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, która w sposób bezpośredni przekłada się na życie społeczeństwa i tym samym na frustracje, jakie są w społeczeństwie. To jest to, co pani mówi, że ludzie źle do siebie odnoszą się, źle na siebie patrzą. Jest ten tak zwany u wielu osób dostrzegalny taki smutek, zatroskanie nad sprawami państwowymi. I tutaj dlatego to specjalnie podnoszę, ponieważ osobom, które są za tak zwaną nowoczesnym patriotyzmem, gdzie ja myślę, że z kolegą jesteśmy za jak najbardziej za taką właśnie formą działania w państwie polskim, czyli nowoczesne państwo, nowoczesny patriotyzm, gdzie czynnik ekonomiczny jest niezwykle ważny, ponieważ dostrzegłem również ostatnio w wypowiedziach, że oczywiście patriotyzm romantyczny jak najbardziej nie. Tu jest patriotyzm romantyczny, oczywiście spojrzenie na naszą przeszłość, ale również na albo równocześnie patrzenie na zagadnienia gospodarcze, ekonomiczne, które zaświadczają o dobrobycie naszym i dają nam możliwości, bo bez pieniędzy nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dlatego ten czynnik ekonomiczny jest niezwykle ważny.
Tu nie ma sprzeczności, bo jak wiemy, Słowacki, oprócz tego, że był wielkim poetą, to również był doskonałym graczem giełdowym.
Tak jest.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Gorzowa. Serdecznie witam kolegów z Poznania, ojca prowadzącego. Ja bym chciał poruszyć taki problem i poprosić panów o odniesienie się do tego. Otóż ta stygmatyzacja i fasadowość wiąże się nierozerwalnie z fałszem, z kłamstwem, z oszustwem, które to trzy rzeczy w moim odczuciu dominują w życiu społecznym od około 200 lat, czyli od niesławnej pamięci rewolucji francuskiej, od kiedy to w Europie zaczęto wprowadzać socjalizm. I chciałem, żeby skomentować taką oto sytuację. Otóż mieliśmy do czynienia z dwoma socjalizmami. Jeden w wydaniu internacjonalnym, czyli komunistycznym, drugi w wydaniu nacjonalnym, narodowym, czyli nazizm niemiecki. I otóż, o ile z tym pierwszym społeczeństwo Europy, świata uporało się w ciągu kilku lat, o tyle z tym drugim, czyli z komunizmem, od ponad 80 lat nie jesteśmy w stanie jako społeczność się uporać. I może by panowie nakreślili, co jest przyczyną tego, że nie potrafimy się uporać z tym drugim rodzajem socjalizmu, który jest ewidentnie oparty na kłamstwie, fałszu i na oszustwie. I tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że właśnie ta stygmatyzacja, w sensie negatywnym oczywiście, i ta fasadowość wiąże się z tymi trzema pojęciami. Ja dziękuję bardzo, przełączam się na odbiór, będę słuchał.
Dziękujemy, panie Grzegorzu.
No, panie Grzegorzu, wydaje mi się, że tu nawet już odpowiedzieliśmy na to pytanie wcześniej. Mówiąc, oddadzą wolność ludzie prości, gdy grać im odę do radości. To jest po prostu gigantyczne oszustwo, bo ten właśnie socjalizm obecny w wydaniu Eurosocu, no, obiecuje wszystkim ludziom doczesną szczęśliwość. I przy szczytnych hasłach równości, te hasła są zresztą zakłamane całkowicie, bardzo łatwo trafia się do dusz ludzkich.
No tu jeszcze trzeba dodać o tak zwanej lewicowości grup opiniotwórczych i to jest szerokie spektrum ich działania, bo to jest od środowisk dziennikarskich po nawet grupy związane ze środowiskami rządzącymi, czyli politykami, działaczami, urzędnikami. Ale tutaj taki doskonały przykład, jak to się zaczęło i jak to się dobrze miało już w początkowej fazie, czyli okres wojny polsko-bolszewickiej, gdzie wiemy już z historii pojedynczo, na szczęście jeszcze o tym w szkole nieraz można usłyszeć, że w owym czasie nawet Polacy mieli problem ze sprowadzeniem, przewiezieniem do odradzanej Polski broni do zbrojenia polskiej armii przez terytoria sąsiednich państw, Niemiec, Czech, a nawet problem był z wywiezieniem z Belgii. Praktycznie już wówczas można mówić, że pojawiła się nagle tak zwany lobbying lewicowy, z którym w takim ogólnym opisie można powiedzieć, że mamy do czynienia do dzisiaj, bo jeśli spojrzymy na wiele wypowiedzi wielu działaczy, ludzi kultury, to się okaże, że takie ugryzienie ideami lewicowymi, ideologią lewicową i zachłyśnięcie się nimi ma większość z nich. Oczywiście wielu się potem od tego odżegnuje, mówiąc, że to była pomyłka. Niestety bałagan stworzony pozostaje i to niestety ta nasionka zaczynają wyrastać, kiełkować i to ten zły owoc wyrzuca. I to jest taka właśnie chyba główny czynnik, który powoduje, że mamy z tym problem. A my niestety mamy jeszcze inny problem. Mamy po prostu nierozwiązaną kwestię od 89 roku. Ona wraca niczym bumerang. Kwestia czystości życia politycznego, społecznego, kulturalnego. Bo jak widzimy, co rusz pojawiają się ni stąd, ni zowąd wypowiedzi, które no, nie licują w żaden sposób wielokrotnie, jak już teraz nie chcę cytować, żeby nie przedłużać, zwyczajnie z polską racją stanu. Prosty człowiek jest w stanie powiedzieć, co należy do polskiej racji stanu, zdroworozsądkowo. Natomiast jak zaczynamy wchodzić w wielkie dywagacje, niestety wielonakładowe,
polska racja stanu
to się okazuje, że tą rację stanu można mieć w wariancie A, B, C i D od A do N, od N do R nawet. Także jest to bardzo szerokie i to jest zastanawiające.
Halo?
Prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże?
Szczęść Boże.
Mówi Anna. Dzwonię z Gniezna, ale jeśli można, może do Henia Krzyżanowskiego, bo jestem jego młodszą koleżanką. Można?
Bardzo proszę, tak.
Anglistką. Znaczy, w sensie o rok młodsza, nie wiem, z widzenia się pamiętam, ale ja dzwonię z Gniezna, jako że jestem gnieźnianką, ale skończyłam poznańską. Także
no to pozdrawiam.
Właśnie, bardzo serdecznie dziękuję, bo to się cieszę, że mam w ogóle ten zaszczyt, że na tej antenie się tutaj spotykamy. Świetnie zdefiniowaliście panowie i opisaliście te zjawiska, które właściwie no, my widzimy, ale po prostu potrzeba takich głosów, które by to, że tak powiem, no tak pięknie. Ale ja przede wszystkim bardzo żałuję, że nie widziałam spektaklu, bo jakoś tak szczątkowo docierają wiadomości o waszej działalności. Możecie podać jakieś konkrety, jak was znaleźć, co i jak i co robicie?
To ja pozwolę się tutaj wtrącić. Jest to strona Warsztatów Idei. Wrzucając w wyszukiwarkę słowo Warsztaty Idei lub całą nazwę stowarzyszenia,
tak?
Pojawi się nasza strona.
Aha.
Także zachęcamy.
Wrzucić Warsztaty Idei, tak?
Tak, Warsztaty Idei.
Aha, dobra. Bo to jest taka...
I tam jest już dział kontakty i można...
Ale w Poznaniu przede wszystkim.
Tak, w Poznaniu.
Właśnie, bo czy to w przewodniku katolickim zdaje się takie pojawiały się informacje o waszych...
Również pojawiały się również na portalu Naszej Polski,
no
z
właśnie,
którą
właśnie
też współpracujemy. Także staramy się w miarę nagłaśniać również na forum ogólnopolskim.
Tak,
internet również.
A poza internetem?
Poza internetem, tak jak mówię, tygodnik Nasza Polska, przewodnik katolicki.
Nasza Polska, tak. Bo ja jestem czytelniczką naszego dziennika, dlatego...
Ale portal Naszej Polski, mówię, to jest bardzo różnie, bo w X-ie tak zwanym poznańskim
właśnie
również można znaleźć nasze kalendarium działań.
Tak, no.
To są internet rules, więc
najważniejsze. No bo ja to tak właśnie między Gniezdem a Poznaniem krążę i ja mam taki też właśnie problem, właśnie taki, jakby to skoordynować działania różnych takich właśnie środowisk, grup, bo nie wiem, czy wiecie panowie, tam to są spotkania przecież w Sursum Corda, w księgarni w Poznaniu, tam z panem Braunem Juliuszem ostatnio było bardzo ciekawe spotkanie. No są różne środowiska, żeby to jakoś tak właśnie, no, bo po prostu, żeby, no, coś zrobić.
Powiem inaczej, są podejmowane kroki nieraz albo często, żeby pewne inicjatywy wspólnie organizować,
właśnie,
żeby właśnie się nie rozbijać na drobniejsze sprawy.
Problem, tak.
Nie ukrywam, że nasze środowisko Warsztatów Idei takie działania też podejmuje i na szczęście nie jesteśmy odosobnieni w tym.
Ja mam nadzieję, właśnie, bo to naprawdę świetna
dziękujemy
rzecz.
Dziękujemy, pani Aniu, pozdrawiamy.
Bardzo potrzebne. Pozdrawiam
Bogiem
serdecznie, dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy.
Oni wracają, choć bardzo zmienieni, bez rąk i nóg i bez twarzy na okrutnej smoleńskiej ziemi leżą tak strąceni i karzy stratosferyczni po niebieskiej toni do ojców lecieli i karzy bronią śmiertelną spaleni już nic złego im się nie zdarzy. Ze swych ciał potrzaskanych wysiadają. Kto ma rękę lub nogę szczęśliwy, jak to trupy pożegnalnie nas witają i próbują mówić, jak to żywi. Tak rozerwani jeszcze o coś proszą, machają odrąbanymi rękami, choć jak bagaż wstydliwy się noszą, idąc z oderwanymi głowami. Stratosferyczni po niebieskiej toni do ojców lecieli i karzy bronią śmiertelną spaleni. Już nic złego im się nie zdarzy. Po kolei znakiem tajemnym ręką przyłożoną do serca przenikają w nas wiedzą podziemną, znają twarz strasznego mordercy. Choć na baczność leżą na trawie, jeszcze ustami poruszają niemi, wierni aż do końca sprawie. Nie zginęła, tylko my giniemy. Stratosferyczni po niebieskiej toni do ojców lecieli i karzy bronią śmiertelną spaleni. Już nic złego im się nie zdarzy. Spojrzyj w górę, rozpatrz się po niebie. Płyną we krwi uprane obłoki stratosferyczne, wszystkie obok siebie, wiecznie żywe w korabiu wysokim. Stratosferyczni po niebieskiej toni do ojców lecieli i karzy bronią śmiertelną spaleni. Już nic złego im się nie zdarzy.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę księdza, ja jestem osobą religijną i wszystko. Jak na to wszystko patrzę u nas w kraju, jaką my mamy demokrację. Skoro żona Bogowi wolno tak niesprawiedliwie ludzi osądzać. Popatrzmy tak sumiennie. Nasz Ojciec Święty Błogosławiony taki krzyż cierpienia niósł, a jak polski rząd nam zadaje cierpienia, nie każe nam krzyża nieść, osądza nas niesprawiedliwie. I tak dla nich wolno wszystko. My jesteśmy niżsi katolicy, którzy naprawdę w Boga wierzą. Ci są poniżani. Jaką wolność, jaką demokrację mamy? Popatrzmy, jak niszczą Jarosława Kaczyńskiego. Jak w ogóle u nas sprawy idą. Gra hazardowa zamietli pod ścianę, a biedny człowiek, który weźmie z półki chleb dla dzieci, pokazówkę w telewizji zrobią. Jak, gdzie mamy wolność? I proszę ojca, mój ojciec umierając tam 80 i coś lat, był bardzo wierzący, bo 12 kilometrów 7 nas dzieci było. Nas ojciec prowadził do kościoła. Rychło rano się 12 kilometrów żeśmy szli. Ja już jestem osobą, która ma 60 lat. Od młodych lat pracowała i ojciec mój powiedział: dzieci, ja nie doczekam, ale wy doczekacie biedy, niesprawiedliwości, tak jak była kiedyś, że szlachcie było wolno wszystko, a biedny, który kochał Boga i tego musiał się ukrywać, bo nie było mu dane, aby swobodnie Polskę. A dzisiaj, ojcze, doczekaliśmy demokracji. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie wolno było się do autorki od tego. A oni, którzy krytykują Kościół, krzyż, poniżają, który Ojciec Święty ostatnią drogą krzyżową z rozpaczy go trzymał i zawsze mówił: moja ukochana Polska, moja ziemia, a oni nie wstydzą się niszczyć nasze pobożności i odwołują się na słowa Ojca Świętego. Ja to proszę ojca, ubolewam, bo mnie serce żalu ściska, że nalatują na kościół, na krzyż, na wszystko, a idą delegacje do kościoła, wejdą. To jest niegodne tego, takiej demokracji, to lepiej w ogóle dalej nie doczekać tej niesprawiedliwości. Ale ja to tak sobie mówię, kto kocha Boga i krzyż wziął sprawiedliwy wolności na swoje ramiona, ten zwycięży. Ale co nas ugnębią i poniżą z tym krzyżem do dołu, to ciężko nam, biednym rodakom, ukochanej ojczyźnie, będzie przeżyć. Odchodzę na odbiór. Bóg zapłaci.
Proszę powiedzieć, kto telefonował.
Ela.
Bóg zapłaci. Panie Elżbieto z Gniezna.
Dziękuję bardzo za ten głos. Ja tylko pozwolę sobie dodać, bo tak teraz przypomniała mi się sytuacja i na Krakowskim Przedmieściu i te wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy. Obserwując tę całą sytuację, śmiem powiedzieć tutaj na łączach otwarcie, że 10 kwietnia to, owszem, to jest przede wszystkim tragedia smoleńska, to jest katastrofa, śmierć prezydenta i całej delegacji, ale to jest również w tej chwili 10 kwietnia jest to taki synonim słabości, bezradności kierujących państwem. Niestety to jest taki syndrom niezadowolenia społeczeństwa z sytuacji, jaka pojawiła się w kraju. To jest też odpowiedź na to, jak przez kilka lat traktowano część społeczeństwa, używając różnych epitetów, typu dorżnąć watahę. To były określenia, które no, każdy dziennikarz nie podejmuje, a jednocześnie jest to kwestia, która wisi w powietrzu. Były określenia jeszcze inne, tak jak tu przywołane określenie moherów, ale to były określenia, które pojawiały się bardzo w formie bardzo obraźliwej, bo to nie jest raczej forma żartobliwa. I to wywołało też taki stan niezadowolenia. To wszystko się złożyło na ten stan. Ponadto pojawiła się taka kwestia jak zbyt duża ilość gry, czyli za dużo PR-u. A to spowodowało zmęczenie i zauważenie tej nierzetelności w życiu takim publicznym, w kontaktach kierujących państwem ze społeczeństwem. I niestety to wszystko, jak się skomasuje, to powoduje, iż ten czynnik 10 kwietnia ma takie swoje szerokie pole. Czyli 10 kwietnia to nie tylko jest sprawa już w tej chwili katastrofy i to jest chyba największy problem dla środowiska dzisiaj kierującego państwem.
Przed telefonem pani Elżbiety wysłuchaliśmy utworu Stratosferyczni do słów Jacka Cznadla. Miejcie nadzieję z tego spektaklu, o którym państwu wspominaliśmy. Odbieramy już ostatni telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z Małopolski. Proszę ojca, proszę szanownych gości. Jakoś też mam wielki ból. Nie mogę tego zrozumieć. Jak w mojej ojczyźnie władza, środki przekazu będą mnie dyktować, gdzie ja mam się modlić, czy ja mogę krzyż na placu trzymać i zgromadzenie modlitewne robić w tym kierunku. Niszczenie tych zniczy, lampek, kwiatów, to strasznie prymitywnie świadczy o naszych rządzących. Ja chciałbym wezwać i prosić czystą polską inteligencję, czystych filozofów, czystych humanistów. Przecież to, co władza robi, to naprawdę nie jest to czysta robota. Przecież to ja jestem skromnym, zwykłym człowiekiem. Ale ja to mocno widzę i mocno mnie to boli. Mocno mnie to dotyka. I życzę wszystkiego dobrego. Audycja jest wspaniała. Szczęść Boże, Króluj na Chryste.
Zawsze i wszędzie gorąco dziękujemy, panie Tadeuszu. Myślę, że są osoby, tak jak pan to mówi, czyste ze środowiska naukowego, ze środowiska inteligencji, osób mających wykształcenie i też tę życiową mądrość, które podobnie jak pan zauważają to, co jest trwożącym w naszej rzeczywistości, w przestrzeni publicznej, tylko brak jednego, możliwości wypowiedzenia się i nagłośnienia, bo nie ma większych trudności z przeprowadzeniem demonstracji. Gorzej już, gdy te demonstracje chciałoby się odpowiednio nagłośnić, czy te idee chciałoby się wypowiedzieć. Solidarnie 2010 mają cztery hasła, pod którymi zbierają podpisy i ze względu na te hasła, czy postulaty, lepiej postulaty, bardziej wiarygodnie z prawdą, o co chodzi Solidarność 2010, to tu się pojawia jakiś problem, żeby mogli postawić namiot, żeby mogli zebrać podpisy, żeby zgodnie z mechanizmem i też środkami demokracji i narzędziami, które demokracja posiada, żeby mogli domagać się tego, co uważają oni za słuszne, a co chcą, aby zostało poparte konkretnym podpisem. Drodzy Państwo, 28 minut po 23:00, stygmatyzacja i fasadowość przestrzeni publicznej to temat naszych rozmów. Jeżeli nasi goście, pan Dariusz Kucharski, doktor historii, jak również Henryk Krzyżanowski, doktor anglistyki, założyciele Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczpospolitej w Poznaniu, chcą odnieść się do wypowiedzi pana Tadeusza, to bardzo proszę, a jednocześnie proszę, aby na zakończenie panowie jeszcze raz przypomnieli, czym jest stygmatyzacja, czym jest fasadowość w ramach podsumowania naszego spotkania.
Ja mogę powiedzieć, że właśnie jeśli chodzi o tą stygmatyzację przez pominięcie, przez przemilczenie, to w ostatnim czasie dwukrotnie jej doznałem, ponieważ no akurat byłem 10 kwietnia na Krakowskim Przedmieściu. Tam rzeczywiście trudno było szpilkę wetknąć, a następnego dnia raczej spotkałem w mediach takie oceny, no, że miał być dużo więcej, a tak przyjechało mało, że właściwie to nic takiego się nie stało. No, powiedzmy, że to jeszcze była jakaś tam opinia, prawda? No, całkowicie błędna moim zdaniem, no, ale opinia. Natomiast wcześniej byłem w lipcu ubiegłego roku na spotkaniu rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze i tam w potwornym upale zebrało się, no trudno powiedzieć, ale co najmniej 150 tysięcy osób, jeżeli nie więcej. I ten fakt został całkowicie pominięty przez krajowe media. No, powiem z przykrością również przez część mediów katolickich. Na przykład nasze poznańskie medium też o tym nie mówiło wówczas. Natomiast w tym samym dniu odbywało się spotkanie, na które przybyło kilkadziesiąt osób do Jedwabnego i tam właśnie to owo spotkanie zostało w politycznie poprawnych mediach, jak się należy, odnotowane. Więc poddam pod uwagę słuchaczom. Natomiast jeszcze jako może ostatnią rzecz powiem, że ponieważ państwo w tej chwili, tak jak już wcześniej mówiliśmy, chowając się za fasadę demokracji, rozbudowuje się do niebywałych zupełnie rozmiarów, tak naprawdę powinniśmy się wszyscy sami siebie spytać, czy wolimy mieć status niewolników w socjalu, czyli takich niewolników, którym państwo zapewnia pożywienie, dach nad głową, co tam jeszcze, czy wolimy podjąć ryzyko wolności? Wydaje mi się, że to jest pytanie dla katolika, to jest pytanie retoryczne, bo ku wolności zostaliśmy powołani.
To pan doktor Henryk Krzyżanowski.
Stygmatyzacja i fasadowość, temat dzisiejszego wieczoru, jak widać po audycji, wywołuje wiele emocji, ale zarazem jest to odbiciem odczuć znacznej części społeczeństwa, która czuje się zaangażowana, której zależy na sytuacji kraju, w którym żyją. Nie ma co się dziwić, bo prostota tego naszego życia jest oczywista, jest dobrze w naszym kraju, nam się automatycznie lepiej żyje i to też wyzwala taki stan marginalizacji, stwarzania pozorów, gry pozorów wyzwala wiele emocji, ale ja się cieszę z jednego, bo widzę, że audycja dzisiejsza była niezwykle potrzebna, a zarazem głosy słuchaczy, które były tutaj przedstawione, pokazały, że już dość tych wykluczeń, dość pozorów, tak można powiedzieć dosyć mocno i jawi się taka myśl, iż kolejnego dalszego udawania społeczeństwo nie chce już widzieć, wręcz można powiedzieć, pokusić się o opinię, że nie zniesie. Co my możemy jako obywatele? Państwo to jesteśmy my, obywatele, dlatego najprostsza metoda to przygotować się do najbliższych zmian w październiku, ponieważ my za nie odpowiadamy i to trzeba stanowczo, jasno powiedzieć. Nie można powiedzieć, że jest się, jak to ostatnio pięknie używa się, że jesteśmy znowu na grillu, czyli nas nic nie obchodzi. Wręcz przeciwnie, trzeba zacząć się budzić, ponieważ ja używam takiego prostego określenia. Mamy dzieci. Jeżeli już nic naprawdę nie przemawia, to warto się zastanowić, że te dzieci będą szły do pracy, będą funkcjonowały tutaj. Jeżeli będą miały dobrze funkcjonować, no to muszą być warunki stworzone. Żeby były warunki, podobno muszą być dokonane zmiany, bo nie jest dobrze, a wręcz przeciwnie, jest coraz gorzej i zaczyna to się w jakimś stopniu coraz bardziej objawiać. Dlatego moja propozycja, jako obywatele, a czujemy się chyba obywatelami, powinniśmy w październiku zastanowić się, jak zagłosować, bo to jest jedyna nasza najłatwiejsza droga dokonania zmian. Bardzo prosta, wykonuje się krzyżyk, tylko niestety wymaga to troszeczkę wysiłku, bo musimy się zastanowić, na kogo głosować, w jaki sposób głosować, czyli skreślając którą osobę, którego z kandydata, no i starać się później egzekwować.
I jeszcze przypilnować liczenia.
Tak jest. Czyli do najbliższych wyborów.
Bardzo gorąco dziękuję. Pan doktor Dariusz Kucharski, doktor Henryk Krzyżanowski. Czy panowie kogoś pozdrawiają?
Wszystkich naszych słuchaczy, najbliższych, rodziców, moją małżonkę, dzieci, które myślę, że jeszcze mnie słuchają.
Pan doktor...
Pozdrawiam serdecznie.
Krzyżanowski.
Ja pozdrawiam oczywiście no przede wszystkim swoją żonę Annę, która na pewno mnie słucha.
Czy zawsze słucha?
No tak, to źle by było, gdyby zawsze.
Ale teraz na pewno.
Teraz na pewno, tak. Pozdrawiam przyjaciół, którzy mnie słuchają. Również rodzinę. Pozdrawiam moich libertariańskich przyjaciół z Poznania. No pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Pozdrawiam wszystkie mohery, bo być moherem było w zamierzeniu czymś stygmatyzującym, a tak naprawdę jest to w tej chwili powodem do dumy. I niech tak zostanie.
Pozdrawiamy serdecznie.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy. Na zakończenie prezydent idzie na Wawel. Do słów obecnego w studiu jeszcze Henryka Krzyżanowskiego.
Dźwięczy rekwiem od dzwonu kloszem, salonowcy, skończcie tę wrzawę. O czas smutnej zadumy proszę, gdy prezydent idzie na Wawel. Kogo wiedzie w żałobnej gali, jakieś cienie, mundury krwawe. Ci w Katyniu z dołów powstali, z prezydentem idą na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem z prezydentem ciągną na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem prezydentem ciągnął na Wawel. Gdy
próg przejdą królewskich pokoi. Krótki apel, czas z misji zdać sprawę. Potem spać pierwsza noc już wśród swoich. Z prezydentem, co wwiódł ich na Wawel. Cicho śpią, ale może obudzi ich los w nas to, co czyste i prawe. Niech pojedna partię i ludzi dzień, gdy oni dotarli na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem z prezydentem ciągną na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem.